Zaczytaj się z Radiem Poznań.
Już prawie 13 minut po 19. Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Joanna Divina.
Jacek Putlewski. I Łukasz Kurzawski.
A właśnie, zapomniałem. Dzisiaj sporo tematów, proszę państwa, u nas. Będziemy mówić między innymi o ciekawym...
Patronie
roku, to za chwilę, bo lista tych patronów jest dość długa, ale powiemy też o ciekawej publikacji, między innymi poświęconej genialnemu, bo tak można chyba powiedzieć, na pewno, Henrykowi Zgalskiemu.
Będziemy też mówić o międzypokoleniowym, głośnym czytaniu. To sposób na uczczenie Święta Niepodległości.
Tak, i powieść Matylda pojawi się, to z kolei twoja rozmowa.
Tak, będzie dzisiaj naszym gościem autor tego cyklu Niemra, Radosław Olek.
Zaczynamy od patrona roku 2025, to Antoni Słonimski.
Tak, i o nim rozmawiano w ramach Czwartku Literackiego w Pałacu Działyński. Imię i nazwisko poety zestawiono z cytatem: wydeptał ścieżkę niewidzialną.
Tak, a na miejscu była Gosia Michalska, która rozmawiała z profesor Katarzyną Kuczyńską. Koszany, posłuchajmy.
Jest takie piękne jego wspomnienie, kiedy on daje do druku swoje pierwsze wiersze. I to są właśnie wiersze o Leonardzie da Vinci, o Botticelli i jeszcze jakiś trzeci wiersz o malarzu, nie pamiętam o kim. Debiutował przechodząc z tej dziedziny sztuk pięknych do dziedziny poezji. No a potem już była dyktatura poetariatu, 29 listopada 1918 roku. Polska odzyskuje chwilę wcześniej niepodległość. Tuwim, Lechoń i Słonimski spotykają się i ustanawiają grupę pod Pikadorem, później Skamandra, no i dalej już wiemy, że Słonimski jest jednym z pięciu najważniejszych poetów Skamandra. Jest poetą, pisarzem, felietonistą znakomitym, który pisał kroniki tygodniowe na wzór Prusa w dwudziestoleciu międzywojennym, reprezentującym właśnie taką bardzo światłą centrolewicę w dwudziestoleciu międzywojennym. I my znamy Słonimskiego może właśnie mniej jako poetę, pisał dość tradycyjnie jak na dwudziestolecie międzywojenne. Po dziesięcioletnim pobycie migracyjnym w Wielkiej Brytanii postanowił wrócić do Polski w 1951 roku. To jeszcze czytano jego wspomnienia, bardzo chętnie jego alfabet wspomnień
z wierszy. Najbardziej znane są aktualnie, myślę, też przez uczniów Alarm i Żal. Czy zgadza się pani z nimi, albo czy może jakieś inne powinny być bardziej znane i są niedocenione?
No, Alarm jest znany, dlatego że od lat jest w kanonie lektur. To jest bardzo dobry wiersz. Słonimski napisał wiele znakomitych wierszy, na przykład, które reagują na zagładę Żydów, czyli elegię Miasteczek Żydowski, który uważam za świetny wiersz. Napisał świetne wiersze o Polsce, które dziś by nam się bardzo przydały, kiedy mówimy o wojnie polsko-polskiej. Taki wiersz Dwie Ojczyzny, który wywołał ogromne protesty środowisk nacjonalistycznych z skrajnej prawicy w dwudziestoleciu międzywojennym. Napisał też wiersz, który ja osobiście szalenie lubię. Wiersz o Polsce słabej. To jest taki wiersz, w którym wszyscy mówią, że Polska ma być mocna, a on by wolał, żeby Polska była słaba. To znaczy, żeby mogła być takim krajem w otoczeniu krajów, które jej nie atakują. W otoczeniu Europy, która nie jest agresywna.
On też w swoich politycznych poglądach był za tym, żeby nie było wojny. Był też liberałem.
Był liberałem.
Dokładnie.
Tak.
I jak bardzo to się objawiało w jego wierszach. Ale z tego, co tu już pani wspomniała, część objawiało na pewno
się.
Tak.
Tak, objawiało się w wierszach. On nawiązywał do Rimbauda, do tradycji Wielkiej Rewolucji Francuskiej. Nawiązywał do tej szczególnej wolności, takiego pewnego rodzaju sceptycyzmu. W różnych momentach polskiej historii był zawsze przeciw cenzurze, czyli podpisywał te listy protestacyjne w PRL-u, ale w dwudziestoleciu międzywojennym z kolei protestował przeciwko, nie wiem, Berezie Kartuskiej, prawda? Przeciwko tym sanacyjnym więzieniom czy obozom.
Jeżeli chodzi jeszcze o jego styl pisania, czym on się wyróżniał?
W tych tekstach felietonowych, prawda, bardzo ciętych, bardzo często złośliwych, ale też bardzo celnych, a inaczej w wierszach. W wierszach był dość tradycyjny, aczkolwiek często bardzo ujmujący. Był we wszystkich tekstach trochę poetą. I to jest moim zdaniem bardzo mądre zdanie, ponieważ istnieje coś takiego jak tonacja tekstu Słonimskiego. My jakby poznajemy, że to jest Słonimski, niezależnie od tego, czy mamy wyimek z felietonu, oczy w imak z wiersza. Jest coś takiego bardzo charakterystycznego dla niego, co niekoniecznie jest do nazwania i niekoniecznie jest uchwytne. Jakby przeczuwamy, nawet jeśli nie mamy w tym momencie autora, nie wiemy, kto jest autorem, przeczuwamy, że to może być Słonimski, bo jest jakaś jego charakterystyczna, no właśnie, ciętość, poczucie humoru, inteligencja i tak dalej. Więc bardzo ciekawe połączenie różnych cech, które daje taką twórczość właściwie jedyną w swoim rodzaju.
A ja dodam tylko, że 15 listopada przypada 130. rocznica urodzin Antoniego Słonimskiego. Przypomnę, to jeden z patronów tego roku, a my teraz zaczynamy nasz tradycyjny konkurs Książka na telefon. Stosik za chwilę pojawi się na Facebooku Radio Poznań Kultura. Dosłownie za chwilę kilka to wrzucimy i można zobaczyć, jakie książki dzisiaj, a na razie w tej
pierwsze
części programu.
Pierwsze dwie propozycje, przynajmniej ode mnie dwie.
Tak, ode mnie myślę, że też.
Dobrze, w zeszłym tygodniu, proszę Państwa, w naszym magazynie książkowym gościliśmy Antoninę Tosiek. Wówczas rozmawiałyśmy o książce Przepraszam za brzydkie pismo, to pamiętnik wiejskich kobiet i dzisiaj jeden egzemplarz z wydawnictwa Czarny mamy dla słuchacza lub słuchaczki.
Bardzo ładne wydanie tej książki. Autorka będzie także w naszym programie wkrótce.
Tak, w niedzielniku.
Po 16.
Tak jest.
Pełna, ciekawa rozmowa.
A jutro z nią spotkanie w CK Zamek.
Właśnie, trzeba się wybrać. A ja mam książkę z wydawnictwa Replika, trzeci gatunek. Grzegorz Kopiec jest autorem tej publikacji. Najnowsza powieść autora świetnie przyjętego plonu. Bohaterem jest Rafał Krogulecki, a rzecz dotyczy bardzo brutalnej historii. Może nie będziemy tutaj o tym mówić, ale autor jest naprawdę ma niezłe pióro. Gorąco polecamy. Telefony zaczynają dzwonić. Jeszcze coś tu mamy do rozdania?
Tak, ja jeszcze mam poezję. Bardzo ładnie wydaną. Wierszowzięci, to już jest drugi tom tego cyklu. Życie lęgowe poetów polskich i greckich. I to jest książka pod patronatem naszego rady.
Gorąco polecamy. Telefony dzwonią. Ja tylko przypomnę 618-654-654. Książka na telefon. Zapraszamy. Kryminał i poezja już do naszych słuchaczy wędrują. Dwie książki rozdane w naszym konkursie. Państwo cały czas dzwonicie. My mamy kolejną książkę, ale tym razem nie do rozdania, tylko do opowiedzenia o niej, bo jest to niezwykle ciekawa pozycja. Pierwsza książka w języku polskim poświęcona w całości Henrykowi Zygalskiemu. Genialny kryptolog wraz z kolegami, jak wiadomo, złamał kod niemieckiej Enigmy.
Tak, pamiętamy. A ta książka jest pracą zbiorową pod redakcją rozmówców Jacka Butlewskiego, czyli Maksyma Kępińskiego i Piotra Bojarskiego.
Praca zbiorowa, które pracowali pracownicy, pracowniczki, a także współpracownicy i współpracowniczki, w tym rezydenci, którzy zajmowali się właśnie postacią Henryka Zygalskiego u nas w instytucji, w Centrum Szyfrów Enigma. Jest to przede wszystkim publikacja, która ma zaprezentować z jednej strony osiągnięcia i znaczenie Henryka Zygalskiego, nie tylko jako jedno z trzech nazwisk w trójce łamaczy szyfru Enigma, tylko jako postać niezwykle ważną i mającą swoją rolę w całej historii, to jedna rzecz, a druga rzecz to przede wszystkim przedstawić jego naprawdę ciekawą osobowość i interesujące życie, także pod kątem prywatnym, i to staramy się ukazać właśnie w tej publikacji.
W tej wielkiej trójce jedyny poznaniak.
Jedyny poznaniak, o czym nie do końca też jeszcze w Poznaniu wiemy. Ta książka, może warto też dodać, jest owocem, jeżeli tak można powiedzieć, projektu, który realizujemy od 2 lat, projektu Zyga Geniusz z Poznania, którego celem jest wypromowanie tej postaci. Mamy bowiem świadomość, że Zygalski nie jest znany nie tylko poznaniakom, ale szerzej też wielkopolanom, tym bardziej nie jest znana jego rola i jego zasługi. Ten projekt nasz, rozłożony na 2 lata, zawierał różne elementy, także artystyczne. Także w ramach tego projektu powstawały teksty o Zygalskim, które znalazły się w tej książce. Druga rzecz, którą warto może podkreślić, to unikalne zdjęcia zawarte w tej książce. Zdjęcia pochodzące z zasobów rodziny Bryszaków i pani Anny Zygalskiej-Kanon. Zdjęcia pokazujące życie Zygalskiego, zwłaszcza te mniej znane, to znaczy te, które odbywało się na emigracji po wojnie. Po raz pierwszy są opublikowane w tej książce.
No właśnie, bo jest to bohater, który do Polski już nie wróci. Mieszkał na Wyspach Brytyjskich, mieszkał w Anglii, tam wykładał. Do Polski wrócić nie mógł i też późno świat dowiedział się o nim i o jego wielkim wyczynie.
Zgadza się, bo przede wszystkim zainteresowanie czy odkrywanie prawdy o roli polskich matematyków to jest dopiero właściwie, to są lata 70., a tak naprawdę to od połowy lat 70. możemy powiedzieć, że to jest początek odkrywania tej tajemnicy. O ile Marian Rejewski, mieszkający w Polsce, zresztą oczywiście będący osobą, która jako pierwsza dokonała w ogóle przełomu w kwestii rozszyfrowania Enigmy, więc pełni zasłużone, ale on właściwie był jedynym takim, można powiedzieć, świadkiem i uczestnikiem tych wydarzeń, który mógł w Polsce o tym powiedzieć i mógł być zauważony. Natomiast Zygalski po pierwsze mieszkał w Wielkiej Brytanii, tam żył, a po drugie w latach 80. już był ciężko chory. Siłą rzeczy jego relacja nie mogła wybrzmieć. No i między innymi dzięki tej publikacji staramy się to nadrobić.
Myślę, że ludzka strona tej postaci jest bardzo ciekawa. My zawsze mówimy o tego typu bohaterach historii, mimowolnie stawiając takie postaci na piedestale, na pomnikach. Natomiast to są często ludzie z krwi i kości, ludzie z pasjami, ludzie z odpowiednim poczuciem humoru. Też Zygalski akurat jest postacią, która już w tej książce wybrzmiewa jako osoba, która miała niesamowite poczucie humoru, miała zmysł autoironiczny, co nie jest przecież taką powszechną cechą u Polaków akurat konkretnie. On trochę podczas tego pobytu na wyspach zrobił się bardziej taki brytyjski, nabrał dystansu. Ta książka pokazuje także jego liczne, rozliczne pasje i pokazuje jego bardzo serdeczne relacje z innymi ludźmi. Myślę, że z tej trójki kryptologów, którzy złamali szyfr Enigmy, nieprzypadkowo Zygalski trzymał się bliżej w życiu takim prywatnym z Jerzym Różyckim, ponieważ oni byli bardziej ekstrawertykami, natomiast Marian Rejewski był bardziej introwertykiem.
Zaczytaj się z Radiem Poznań.
Przypomnę Państwu telefon 618-654-654, a przypominam dlatego, że wszystkie trzy książki, o których mówiliśmy wcześniej, rozdane, już widzę kolejny telefon, zaraz odbierzemy, ale mamy kolejne
propozycje.
Tak, tak. Książki, które można wygrać u nas w konkursie.
Dobrze, to ja rozpocznę może od propozycji, nowość z wydawnictwa Insignis. Lektura obowiązkowa dla wszystkich zainteresowanych miejscem psychodelików we współczesnej nauce i medycynie. Tak mówi Maciej Lorenc, autor książki Czy psychodeliki uratują świat? A ta książka, którą dzisiaj Państwu chcemy wręczyć, nosi tytuł po prostu Psychodeliki. Autorem jest profesor David Nutt. No i ciekawa, bardzo książka ciekawa, z której dowiemy się, czym tak naprawdę na przykład są magiczne grzyby, w jaki sposób wpływają one na działanie ludzkiego mózgu i jak przełomowe mogą się stać w medycynie XXI wieku.
A ja mam dla Państwa książkę Piotra Rozmusa W potrzasku. To jest wydawnictwo Initium. Bardzo ciekawa pozycja, trochę związana z całkiem niedawną jednak pandemią koronawirusa. Nie wirus, lecz ludzie są najgroźniejszą zarazą. To takie główne zdanie z okładki tej książki. Weekend w Świnoujściu miał być tylko chwilą oddechu od wypalonego małżeństwa i korporacyjnej rutyny. Julia Walter, główna bohaterka, ambitna menadżerka, przyjeżdża na konferencję o pandemii, szukając luksusu i spokoju. A co zamiast tego znajdzie? No to przekonacie się Państwo, czytając tę książkę.
No, ja mam teraz najlepszą sensację. Mick Heron jest autorem książki Joy Country. To jest też nowość z wydawnictwa Insignis. Tak się składa, że dwie książki od tego wydawcy mamy dziś dla Państwa. No, proza Micka Herona to intelektualna uczta nawet dla najbardziej wyrafinowanych fanów sensacji, bo to po prostu prawdziwa literatura, tak mówi Wincent Sewerski. Ja mu wierzę i Państwu też tę książkę dziś polecam.
A ja dorzucę jeszcze książkę z wydawnictwa W drodze, Błażej Matusiak, Mój Mesjasz, a rzecz odnosi się do Händla, do Mesjasza. Händla to jedno z pomnikowych dzieł stawianych na równi z Pasją Mateuszową Bacha czy freskami kaplicy Sykstyńskiej, Michała Anioła. Tę książkę gorąco polecamy. Coś z klasyki światowej. No,
przeróżne dzisiaj propozycje dla naszych słuchaczy. Proszę dzwonić. Numer 618-654-654, a w naszym magazynie książkowym kolejna propozycja.
Tak, wracamy do Święta Niepodległości. Międzypokoleniowe głośne czytanie to sposób na uczczenie tego święta. W Centrum Inicjatyw Rodzinnych spotkali się zarówno młodsi, jak i starsi uczestnicy. To była okazja na poznawanie historii z różnych perspektyw, o czym powiedzą rozmówcy Gosi Michalskiej.
Czytając po polsku i czytając tamtej epoki, też widzimy pewną ciągłość, że skąd jesteśmy, jesteśmy w pewnym czasie, w pewnej przestrzeni i po nas przyjdą też inni. I za 50-100 lat też 11 listopada będą obchodzić i też będą czytać. Mam nadzieję, że będą jeszcze czytać.
Błodzi Mieszkałek, przewodniczący Miejskiej Rady Seniorów w Poznaniu. Kiedyś babcia, dziadek siadali przy kominku, w domu, przy piecu, który pod blachą buzowało. To, co mówię, to młodzi słuchacze pewnie
słuchają trochę jak bajki, ale tak było naprawdę. I wtedy babcia, dziadek opowiadali, jak to kiedyś bywało za ich młodości i tak dalej. Dzisiaj mało mamy takich prawdziwych więzi. Mówię o więziach, nawet nie o relacjach, tylko o czymś bliższym. A książka, literatura pozwala tą więź i w przestrzeni, że jesteśmy w tym samym czasie, w tym samym miejscu i mówimy w jakimś sensie, może nie własnymi słowami, ale słowami tych, co napisali te dzieła, ze sobą rozmawiać i budzić to, co jest dla nas chyba najbliższe emocje.
Dlaczego warto głośno czytać?
Czytanie głośno literatury pozwala nas odkrywać to, co było nawet dla nas tajemnicą. Pewne wzruszenia, zaciekawienie, marzenia. Taką czułość pewną. My sami siebie, jak myślimy, to słyszymy się siebie, ale tylko my. Takie trochę jest egoistyczne to. A tutaj się dzielimy z tymi emocjami na zewnątrz i docieramy do emocji drugiego człowieka, który być może ma inny kod emocjonalny, czyli między nami powstaje taka pewna właśnie relacja, więź, którą nie idzie przełożyć inaczej jak na taką radość spotkania.
Czytamy na przykład Wisławę Szymborską, Odkrycie. Czytamy też na przykład Grób polskiego żołnierza, który jest bardzo patriotyczny w swoim wydźwięku. Czytamy też Morskie oko Adama Asnyka. Nazywam się Karol Warda z Młodzieżowej Rady Miasta Poznania. Teraz jestem współorganizatorem tego wydarzenia. Jest to wydarzenie wyjątkowe, ponieważ możemy połączyć młode i starsze pokolenie. Możemy zobaczyć, jakie oni mają problemy, porównać je z naszymi.
Tak się składa, że Radosław Olek właśnie dzisiaj przychodzi do nas ze swoją najnowszą książką, to jest już druga część cyklu Niemra, by opowiedzieć historię splecioną z losami ludzi i pewnego miasta.
W powieści Matylda Wrocław staje się jednym z głównych bohaterów, miastem zranionym wojną, pełnym napięć, tajemnic i przemian. Z pisarzem rozmawiała Joanna Divina.
To było miejsce takiego eksperymentu też troszeczkę społecznego, bo tam byli Polacy, Niemcy, Rosjanie, no i wszyscy byli sobie obcy.
Tak, i wszyscy byli sobie wrodzy. Mimo różnorakich deklaracji próbowali znaleźć jakąś tam przyjaźń, ale ta przyjaźń była bardzo trudna, szczególnie w tym pierwszym okresie lat 40. i do początku lat 50. Oczywiście no, Niemców już po 47 roku nie było we Wrocławiu za wielu, ale ci, co zostali, też nie mieli łatwo. I o tym też opowiada ta powieść. Ona też porusza takie motywy jak partyzantkę niemiecką, jak próby właśnie odnalezienia się przez Polaków repatriantów we Wrocławiu, no ale przede wszystkim te trudności, które dawni wrocławianie, Niemcy w osobie głównej bohaterki mieli. Przy czym ta książka, ten drugi tom już jest dużo bardziej polski w wymowie. To już nie jest narracja oczami Niemców, jak w pierwszym tomie, gdzie było trudno zrozumieć główną bohaterkę i większość bohaterów. Polacy tam nie występowali. W drugim tomie zdecydowanie jest to historia polska, ale z tymi właśnie korzeniami Wrocławia.
Ale myślę, że przede wszystkim to jest powieść o ludziach pozbawionych swoich własnych korzeni.
Myślę, że tak. To jest trochę powieść o tych wszystkich, którzy przybyli na ziemię odzyskane, którzy korzenie zostawili gdzie indziej, muszą się odnaleźć w nowym miejscu, a tam spotykają tych, którzy no nieszczególnie chcą te korzenie zostawiać. Fascynują mnie tamte czasy właśnie z punktu widzenia historii, przy czym akurat bardziej historyczny wydaje mi się był pierwszy tom, ten drugi z mojej perspektywy wydaje mi się bardziej taki sensacyjno-kryminalny z tłem obyczajowym. To już nie jest powieść tak stricte historyczna, taki dramat historyczny jak tom pierwszy. To był celowy zabieg. Chciałem, żeby te powieści się różniły i z tych pierwszych komentarzy czytelników widzę, że tak chyba jest.
To porozmawiajmy może o tej tytułowej Matyldzie, bo to jest kobieta, która nosi w sobie wiele sprzeczności, bo jest i ofiarą, ale też sprawczynią. Jest Niemrą, ale też i Polką.
W ogóle ta książka jest dwoista i dwoistość jest w sumie tematem tej książki. Nawet pisząc tekst okładkowy wpadliśmy z wydawnictwem na to, że tu wszystko idzie dwójkami. To jest drugi tom, są dwie Matyldy. To jest i ta młodsza, która szuka prawdy o tej starszej, której nigdy nie poznała. Jest dwoje dziennikarzy, którzy prowadzą pewne dochodzenie. Jest dwóch braci, ich historia, są dwie miłości. Wszystko idzie dwójkami. Natomiast no, ta historia rzeczywiście w drugim tomie jest trochę bardziej skomplikowana i trudna, ale wyszło dobrze, wydaje mi się. I na koniec wszystkie wątki zostają zamknięte i ta dwoistość znajduje jeden finał i wszystko się pięknie łączy na sam koniec i zaskakująco rozwiązuje.
O tak, będą państwo zaskoczeni. I tak. Jeden egzemplarz książki Matylda, o której przed chwileczką była mowa z autorem, czyli z Radosławem Olkiem, mamy dla państwa. Telefon już jest też do państwa dyspozycji.
61 865 4654. 4 naprawdę warto tę wrocławską historię poznać.
To jest nowość z wydawnictwa Książnica.
A ja z wydawnictwa Zyski Spółka mam książkę Jacka Piekary, który był naszym gościem na targach książki. Ja, Inkwizytor, Miasto Słowa Bożego. I co my tu znajdziemy? Uczty, pijatyki, orgie, pojedynki, wiele, wiele innych strasznych rzeczy, tajemnicze morderstwa, polityczne spiski i intrygi, mistyczne obrzędy, demony, skrytobójcy. Inkwizytorzy nazywają Italię, bo tam dzieje się akcja, kotłem z wrzącą trucizną. Kto z tego kotła ujdzie z życiem? No przekonacie się państwo, sięgając po tę dość dużą pozycję, bo ponad 500 stron, ale naprawdę warto.
Proszę państwa, to proszę dzwonić, a za chwileczkę naszym gościem będzie Emilia Klecik.
O, już ktoś dzwoni, odbieramy. Słuchają państwo Radia Poznań, audycja książkowa Zaczytaj się z Radiem Poznań. W czasie piosenki odebraliśmy jeszcze jeden telefon i kolejna książka powędrowała do naszego słuchacza, a my mamy jeszcze dwie pozycje. To wspomniany Jacek Piekara, Ja, Inkwizytor, Miasto Słowa Bożego, wydawnictwo Zyski Spółka oraz mój Mesjasz, przewodnik po oratorium Händla Błażeja Matusiaka. To wydawnictwo w drodze jeszcze do wygrania do godziny 20. Czekamy na państwa telefony. A my teraz ugościmy w naszym programie Emilię Kledzik. To związana z Poznaniem autorka. Niedawno została nagrodzona za swoją książkę Perspektywa poety. Cyganologia Jerzego Wicowskiego.
Tak, to jest arcyciekawe spojrzenie na świat Romów, za którą zresztą autorka otrzymała w październiku nagrodę imienia Jerzego Giedroycia. A Jacek Butlewski zapytał ją o temat tej powieści.
To jest bardzo złożony problem, który dotyczy pewnego obszaru wiedzy, dyscypliny, która no, jest już dyscypliną należącą do przeszłości, którą ja nazywam, która utarło się nazywać cyganologią. To wiedza na temat ludzi nazywanych cyganami w Polsce przede wszystkim rozwijana przez poetę, ale także popularyzatora tej wiedzy, Jerzego Wicowskiego.
To bardzo barwna postać, człowiek, który wędrował z cyganami.
Tak, nie da się ukryć, że taki element jego biografii także omawiam w mojej książce. To, co może szczególnie zainteresować czytelników, to, że nie udało się potwierdzić, by ta wędrówka trwała rzeczywiście tak długo, jak sam Jerzy Wicowski wspominał. Mówił w niektórych wywiadach o tym, że trwała kilka miesięcy, w niektórych, że nawet 2 albo 3 lata. Z listów czy materiałów archiwalnych, do których udało mu się dotrzeć, wynika jasno, że przynajmniej ta wędrówka, która jest najbardziej kluczowa dla jego kariery cyganologicznej, tak, w czasie której poznał papuszę Bronisławę Weiss, znaną poetkę romską, nie trwała dłużej niż 3 tygodnie.
Na jakie problemy zwraca pani uwagę w tej książce?
Przede wszystkim na to, że bardzo mało wiemy na temat okoliczności, sposobu pozyskiwania wiedzy, którą później wykorzystujemy do opisu ludzi nazywanych cyganami. Dzisiaj raczej używamy określenia Romowie, bo sami Romowie w ten sposób wolą siebie nazywać. Natomiast ja świadomie w mojej książce używam takiego właśnie sformułowania ludzie nazywani cyganami, ponieważ zależy mi na tym, żeby wskazać na taki skonstruowany charakter tej postaci cygana w ogóle. I tego, że dawni etnografowie stając naprzeciwko danego człowieka, nie pytali, czy mają do czynienia z cyganem, czy nie. Oni po prostu wiedzieli o tym na podstawie określonego zestawu cech właśnie takich, które porządkowała ta dyscyplina wiedzy, cyganologia. Więc zależało mi na tym, żeby wskazać na pewien historyczny, już dzisiaj anachroniczny charakter tej wiedzy, na fakt taki, że część społeczności romskich także nie chce, by opisywano ich przy użyciu tych kategorii, które odbierają jako egzotyczne, orientalizujące, często krzywdzące, bo takie zatrzymujące ten świat w takiej nienowoczesnej perspektywie, niedostosowanej do realiów teraźniejszości, jako takiego narodu, który jest może trochę prymitywny, trochę żyjący w bliskości natury, przy czym no, wystarczy... I część, oczywiście wszyscy mamy tego typu doświadczenia, wystarczy poznać kogoś ze społeczności romskiej żyjącej w Polsce, żeby wiedzieć, że niekoniecznie ten obraz jest adekwatny do rzeczywistości.
Maryla Rodowicz śpiewała, że prawdziwych cyganów już nie ma. Czy jakoś odnosi się pani do tych słów?
Ja odnoszę się do piosenki Jerzego Wicowskiego, do słów Jerzego Wicowskiego właśnie, Jadą wozy kolorowe, która była dużym hitem na przełomie lat 60-tych, 70-tych w Polsce. Wygrała festiwal Popolu, ale potem także w Sopocie. I to jest właśnie takie dosyć charakterystyczne zjawisko dla tego obszaru cyganologii, który wchodzi w popkulturę. To znaczy, mówiono często, komentując tę piosenkę, że tam popularność figury cyganki, cygana w tamtym czasie była taką figurą opozycyjną, że Polacy lubili się identyfikować z cyganami, ponieważ no, w jakimś sensie było to kompatybilne z takim duchem antykomunistycznym. Ale to ciekawe, w tym samym czasie, właśnie na przełomie lat 60., 70., rozpoczynały się pierwsze takie incydenty właśnie przemocowe wobec lokalnych społeczności romskich, które później no, urosły do rangi takich znanych incydentów pogromowych, jak w Oświęcimiu czy w Koninie, a później w latach 90. w Mławie. Więc rzeczywiście jest coś takiego w tej cyganologii, że ona, tworząc taki bardzo egzotyczny, oderwany od rzeczywistości obraz ludzi wędrujących taborami, często nie jest wrażliwa na te aktualne problemy dotykające właśnie tych konkretnych osób, które są tym mianem nazywane.
Gościem Jacka Butlewskiego była Emilia Kledzik.
My się z Państwem powoli już żegnamy, ale do 20 możecie Państwo jeszcze do nas dzwonić, ponieważ została nam jedna książka, to Jacek Piekara, Ja, Inkwizytor, Miasto Słowa Bożego. Warto zdobyć w naszym konkursie książkę na telefon, a więcej książek, to jeszcze dodam, na naszym YouTubie. Tam omawiamy te książki, które, mówiąc kolokwialnie, nie wchodzą na antenę, nie mieszczą się po prostu w naszej audycji.
No, czasami są wyjątki.
Czasami są wyjątki, ale tam poszerzenie YouTube'owe naszego programu. Zaczytaj się z Radiem Poznań.
Łukasz Kurzewski jeszcze z Państwem zostaje, a my życzymy spokojnej nocy.
Joanna Dywina
i Jacek Butlewski.
Do usłyszenia.